Kościół o uchodźcach. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Ostatnie lata, miesiące i tygodnie przynoszą niezliczone wręcz ilości komentarzy zwolenników wpuszczania uchodźców czy też nachodźców do Europy i Polski. Bardzo wielu z nich coraz chętniej, coraz częściej odwołuje się do, powiem w cudzysłowie, nauczania papieża Franciszka. Dlaczego używam tego słowa nauczanie w cudzysłowie? Odnosząc je przecież do wypowiedzi biskupa Rzymu, realnych wypowiedzi. Wiem, że to, co w tej chwili wyrażę, może wydać się dla niektórych kontrowersyjne czy wręcz bulwersujące. Może niektórym wyda się wręcz stwierdzeniem obrazoburczym. Proszę Państwa, spróbujmy jednak opanować emocje i zastanówmy się nad tym, czy słowa świętego Jana Pawła II o łupieżu. Pamiętamy, że kiedyś papież, przetrzeźniając wiwatujące tłumy, mówił, skandował, niech żyje łupież, niech żyje łupież. Czy papieskie słowa o kremówkach, wypowiedziane w Wadowicach, czy o ekumenicznym kichnięciu, wypowiedziane w hali stulecia we Wrocławiu. Czy takie słowa zaliczymy do nauczania? Czy słowa niech żyje łupież stanowią jakiś wyraz katolickiej dermatologii? Czy wspomnienia o kremówkach są nowym spojrzeniem, katolickim spojrzeniem na dietetykę? Czy każde papieskie słowo, zwłaszcza takie, które jest wypowiadane na pokładzie samolotu, do mediów, które często jest właściwie równoważnikiem zdań, może być uznane za nauczanie Kościoła? Wydaje mi się, że trzeba bardzo wyraźnie odróżnić słowa, wypowiedzi czy gesty obecnego biskupa Rzymu od nurtu nauczania Kościoła. Podkreślę to słowo nauczania Kościoła, który jest zawarty przede wszystkim w tak zwanych wypowiedziach magisterialnych, a więc Urzędu Nauczycielskiego Kościoła. Proszę pozwolić zatem, że przypomnę słowa dwóch takich dokumentów. Słowa wielkiej katolickiej karty praw człowieka, jaką jest niezapomniana encyklika Pacem in Terris, świętego Jana XXIII. Papież pisał w niej, każdemu człowiekowi winno też przysługiwać nienaruszalne prawo pozostawania na obszarze swego własnego kraju lub też zmiany miejsca zamieszkania. A nawet, jeśli są do tego słuszne przyczyny, ma on prawo zwrócić się do innych państw z prośbą o zezwolenie mu na zamieszkanie w ich granicach. Fakt, że ktoś jest obywatelem określonego państwa, nie sprzeciwia się w niczym temu, że jest on również członkiem rodziny ludzkiej oraz obywatelem owej obejmującej wszystkich ludzi i wspólnej wszystkim społeczności. Zwróćmy uwagę na to, że prawu do zmiany miejsca zamieszkania nie odpowiada symetryczny obowiązek państwa do przyjmowania migrantów. O takim obowiązku nie ma w nauczaniu Kościoła mowy. Ponadto, na co też trzeba zwrócić uwagę, potencjalny migrant ma prawo zwrócić się o zezwolenie, ma prawo prosić o zezwolenie, ale nie ma prawa wdzierać się na terytorium obcego państwa. I jeszcze bardziej uważam ważne słowa, bo pochodzące z dokumentu o Europie, Ecclesia in Europa, świętego Jana Pawła II. Jan Paweł przywołał w nich potrzebę tego, na co dzisiaj wielu się powołuje, kultury otwartości. Każdy musi przyczyniać się do rozwoju dojrzałej kultury otwartości, która ma na uwadze jednakową godność każdej osoby i należytą solidarność z najsłabszymi. Jednak dodawał tekst, który jest niezmiernie ważny, a przyznam się, że nie słyszałem go z ust rzeczników tak zwanego nauczania Kościoła, znawców nauki papieskiej i kościelnej. Oto ten tekst. Do władz publicznych należy sprawowanie kontroli nad ruchami migracyjnymi z uwzględnieniem wymogów dobra wspólnego. Przyjmowanie migrantów zawsze winno odbywać się w poszanowaniu prawa, a zatem, gdy to konieczne, towarzyszyć mu musi stanowcze tłumienie nadużyć. To właśnie tym znawcom, w cudzysłowie, myśli Kościoła, w tym także, powiem szczerze, publicystom katolickim i niektórym księżom przywołuje pod uwagę kolejny punkt tegoż dokumentu. Należy również podjąć wysiłek znalezienia możliwych form autentycznej integracji imigrantów w środowisku społecznym i kulturowym różnych krajów europejskich. Przyznają Państwo, że autentyczna integracja chyba nie da się pogodzić z respektowaniem prawa szariatu. I to tyle na temat